Dziękuję za zaproszenie. Zawsze się cieszę, kiedy mogę być z wami. I jesteśmy teraz w okresie po świętach zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, też po świętach wniebowstąpienia i zesłania Ducha Świętego, które wspominaliśmy w zeszłą niedzielę. Chciałbym w tym kontekście też odczytać fragment z Pisma Świętego i wspólnie z wami zastanowić się nad tym tekstem. Czytam z Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział 24, od wersetu 13 i potem od 28. 24:13. Tego samego dnia dwaj spośród nich szli do wsi zwanej Emaus, leżącej 11 kilometrów od Jerozolimy. Wymieniali między sobą myśli o tym, co zaszło. Gdy tak rozmawiali i stawiali sobie nawzajem pytania, sam Jezus zbliżył się i zaczął iść z nimi. Lecz ich oczy były zasłonięte, tak że go nie rozpoznali. A on zapytał ich: co za sprawy omawiacie po drodze między sobą? Stanęli ze smutkiem na twarzach, a jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział: chyba jesteś jedyną osobą w Jerozolimie, która nie wie, co się w niej ostatnio wydarzyło. I potem od 28. W ten sposób zbliżyli się do wsi, do której zdążali, a on sprawiał wrażenie, jakby chciał iść dalej. Wymogli jednak na nim: zostań z nami, gdyż zbliża się wieczór i dzień chyli się ku końcowi. Wstąpił więc z nimi zostać. Gdy zasiedli do stołu, wziął chleb, pobłogosławił, złamał i zaczął im podawać. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on znikł. A oni powiedzieli do siebie: czy nasze serce nie płonęło, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał znaczenie Pisma? Temu dzisiejszemu kazaniu nadałem tytuł Ogień z nieba i w sercu. Istotą ognia jest to, że pali, także oświetla, może ogrzewać i oczyszczać, a czasami powoduje pożar. Zdarzyło się, że palił się pewien kościół, mam na myśli budynek kościelny, i zbiegło się sporo ludzi. Jak zwykle, kiedy zdarza się pożar czy jakaś katastrofa, to jest wiele gapiów. I pewien człowiek zauważył: ciekawe, że teraz, jak jest pożar, to przyszło tak dużo ludzi. Dlaczego w tym kościele nie było tego przedtem? Wcześniej był prawie pusty. I ktoś odpowiedział mu: ludzie przychodzą tam, gdzie coś się dzieje. Drodzy, temat ognia w nauczaniu Jezusa pojawia się wiele razy. Zajrzyjmy może do kilka tekstów z Pisma Świętego. Najpierw będę się opierał na Ewangelii Łukasza. W Łukasza 3 rozdział, 16 werset. Łukasza 3:16. Może 15 przeczytajmy. Gdy lud śledził rozwój wypadków i wszyscy zastanawiali się, czy może Jan nie jest Chrystusem, on sam publicznie oświadczył: ja, gdy chrzczę, zanurzę was w wodzie, lecz nadchodzi ktoś potężniejszy ode mnie. Jemu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u sandałów. On was będzie chrzcił, zanurzając w Duchu Świętym i ogniem. Jest to zapowiedź proroka Jana Chrzciciela, który jest nazwany ostatnim prorokiem Starego Testamentu i występuje na przełomie właśnie Starego i Nowego Testamentu. Zapowiada przyjście Mesjasza, Mesjasza, który jest już w drodze, który nadchodzi. Jan Chrzciciel jest tym heroldem, który ogłasza jego przyjście, który zwraca uwagę ludzi nie na siebie, nawet nie na swoje poselstwo, ale wszystko, co mówi i wszystko, co czyni, zwraca uwagę na Chrystusa. I tutaj w tym miejscu mówi on, że Chrystus będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Chrzest Duchem Świętym. Często popularny temat w kościołach, szczególnie w kościołach, które opierają się na interpretacji Pisma Świętego właśnie w taki sposób, żeby przeżywać to, żeby doświadczać tego. Chrzest Duchem Świętym dotyczy oczywiście wierzących. I wiemy, że ta obietnica po raz pierwszy wypełniła się w dniu zesłania Ducha Świętego, czyli 50 dni po zmartwychwstaniu Chrystusa. I tam, kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale, działy się niezwykłe rzeczy. Były języki ognia, było mówienie innymi językami, językami, których ludzie się nie uczyli wcześniej, a potrafili w zrozumiały sposób uwielbiać Boga i głosić Ewangelię wszystkim, którzy tam byli. Z wielu, wielu narodów, kilkudziesięciu różnych narodów, którzy zebrali się wtedy w Jerozolimie na święto Paschy. I oczywiście od tego czasu Duch Święty jest powszechny. Jest udzielany dzięki Bożej łasce i zgodnie z zapowiedzią Chrystusa, który powiedział: ja odejdę, ale nie zostawię was samych. Poślę wam Pocieszyciela, Ducha Prawdy, który będzie wprowadzał was we wszelką prawdę, który będzie was umacniał, który będzie was pocieszał. Żyjemy w czasach Ducha Świętego. I każdy człowiek dzisiaj, kto uwierzy, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem, każdy, kto wyzna swoje grzechy i oczyści się przed Bogiem, może otrzymać Ducha Świętego. Zewnętrznym znakiem chrztu w Duchu Świętym jest przemiana życia, a także moc, która uzdalnia wierzących do świętego życia, takiego życia, o jakim jest mowa w Piśmie Świętym. Wynikiem tego chrztu jest także chrztu Duchem Świętym, jest owoc Ducha. To jest jedyny dowód działania żywego Boga w życiu ludzi. Nie ma innego dowodu. Dary nie są dowodem. Dary oczywiście są potrzebne w Kościele, są konieczne do budowania Kościoła, do umacniania, do zachęcania innych, ale one nie są dowodem. Dowodem działania Boga w życiu człowieka, dowodem chrztu w Duchu Świętym jest przemiana życia człowieka. Chrzest ogniem, o którym tu czytamy, ten chrzest ogniem, który jest związany z działaniem Ducha Świętego, dotyczy zarówno wierzących, jak i niewierzących. To jest ciekawe. Bo chodzi tutaj, jeżeli mówimy o chrzcie ogniem, chodzi o oczyszczenie, chodzi o sąd. Obrazem tego sądu jest to klepisko i wiejadło, o którym mówił Jan Chrzciciel. Klepisko, na którym jest oddzielane ziarno od plewy. Ziarno zbiera się do spichlerza, a plewy spala się w ogniu. I stąd właśnie jest mowa tutaj o ogniu oczyszczającym. Jezus w swoim radykalnym zwiastowaniu, w swoim mocnym roszczeniu powoduje to oczyszczenie, ten podział. Nie można tu pozostać obojętnym. Albo człowiek może być za, albo może być wielbicielem Chrystusa, albo jest jego, pozostaje jego wrogiem. Nie ma drogi środkowej. Zajrzyjmy jeszcze do innego tekstu z 9 rozdziału Ewangelii Łukasza, 51 do 56. Łukasza 9, 51. Gdy zbliżały się dni odejścia Jezusa do nieba, postanowił udać się do Jerozolimy. W związku z tym wysłał przed sobą posłańców, którzy wyruszyli i przyszli do pewnej samarytańskiej wioski, gdzie mieli przebywać, przygotować mu miejsce. Lecz mieszkańcy nie chcieli go przyjąć, dlatego że zmierzał do Jerozolimy. Jakub i Jan w obliczu takiej niechęci zwrócili się do Jezusa. Panie, czy mamy rozkazać, aby ogień spadł z nieba i ich pochłonął? Lecz on obrócił się i skarcił ich. Nie wiecie, powiedział, że już nie powinniście postępować w tym duchu? Syn Człowieczy nie przyszedł niszczyć życia ludzkiego, ale je ratować. Po czym skierowali się do innej wsi. Tutaj w tym obrazie Chrystus przechodzi z uczniami przez Samarię. Jak wiemy, Samaria była między Judeą, która jest w górach, a Galileą, która jest na nizinie, na północy. Idąc z Galilei, z Nazaretu powiedzmy, czy tam z innej miejscowości w Galilei, trzeba było, najkrótsza droga prowadziła przez Samarię. Często ortodoksyjni Żydzi omijali Samarię, ponieważ uważali Samarytan za nieczystych. Ale jak widzimy, Chrystus razem ze swoimi uczniami idzie na przełaj, można powiedzieć. Idzie najkrótszą drogą przez Samarię. Dlaczego Żydzi omijali Samarię? Dlatego, że była odwieczna nieprzyjaźń między Żydami i Samarytanami. Miała ona swoje korzenie jeszcze w okresie po niewoli babilońskiej. Niewoli babilońskiej, która trwała 70 lat i kiedy większość powróciła z powrotem do Jerozolimy, do Judei, niektórzy w Babilonie zmieszali się z poganami. I potem, kiedy czytamy księgę Ezdrasza, Nehemiasza, dowiadujemy się, że ci ludzie uznali, że tamci, którzy zmieszali się z poganami, to byli Samarytanie. I właśnie stąd jest ta nieprzyjaźń między Samarytanami a Żydami. Ezdrasz i Nehemiasz zasłynęli dziełem odbudowy świątyni, a także murów wokół Jerozolimy, nie zgodzili się przyjąć propozycji Samarytan, aby tamci uczestniczyli w tym dziele odbudowy, ponieważ tak bardzo zależało im na czystości kultowej. I od tego czasu Samarytanie zbudowali sobie konkurencyjny przybytek święty na górze zwanej Gerizim, gdzie według tradycji Abraham poszedł, aby złożyć w ofierze Izaaka, według tradycji samarytańskiej, bo oczywiście według tradycji żydowskiej to miało miejsce w Jerozolimie. A potem także Mojżesz po wyprowadzeniu z niewoli egipskiej złożył pierwszą ofiarę żywemu Bogu. I w czasach Jezusa spór Żydów z Samarytanami liczył sobie już ponad 400 lat. Ale upływ czasu wcale nie stępił tej dawnej zawziętości. Ten konflikt jest dobrze widoczny chociażby na przykładzie spotkania Jezusa z kobietą samarytańską przy studni, o czym czytamy w Ewangelii Jana w 4 rozdziale. Przypomnijmy sobie, że ortodoksyjni Żydzi zabraniali kontaktów z Samarytanami. Uważali ich za nieczystych. Jak wiemy, Syn Boży jednak łamał te ludzkie zakazy. Łamał pewne bariery, które były między ludźmi, czy to rasowe, klasowe, religijne. Te bariery, które były ustanowione przez ludzi, one miały oddzielać jednych od drugich. Chrystus zamiast tego budował mosty pojednania, aby różnych ludzi do siebie przybliżyć. Było to czasami kontrowersyjne i niektórzy ludzie się burzyli. Tym razem, kiedy wracając do naszej historii, kiedy idą razem z uczniami przez Samarię, uczniowie chcą ściągnąć ogień z nieba. Dlaczego? Żeby zemścić się na niegościnnych Samarytanach, którzy nie pozwalali im, którzy nie chcieli, aby przechodzili przez ich ziemię. Zbawiciel jednak im zabrania tego. Wstudzi ich ten gorliwy zapał. Mówi, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Syn człowieczy nie przyszedł niszczyć, ale przyszedł ratować. I to nam uświadamia, że nie każdy ogień w sercu człowieka pochodzi z nieba. Dlatego musimy to badać, rozeznawać. Pismo Święte mówi, że wraz z przyjściem Jezusa na świat nastał tak zwany miłościwy rok Pana. Ale nie przyszedł jeszcze dzień zemsty. Dlatego uczniowie powinni raczej powstrzymać swoją gorliwość w mszczeniu się, ale zamiast tego powinni okazać łaskę i dobroć. Nie powinni dokonywać mściwych samosądów, ale powinni okazywać dobroć. Jest to dla nich poważne napomnienie. Może my też potrzebujemy podobnego upomnienia dzisiaj. Zdarza się przecież, że zbyt szybko wymierzamy swoją sprawiedliwość. Zdarza się czasami, że ferujemy jakieś wyroki według własnego uznania. Zamiast cierpliwego troszczenia się o ludzi, okazywania łaski, budowania mostów pojednania. Ten fragment uczy nas, abyśmy nie byli pochopni w ocenianiu innych, ale abyśmy pozostawiali pomstę Bogu, tak jak wzywa nas do tego Pismo Święte. Jeszcze raz jest mowa w Ewangelii Łukasza o ogniu. 12 rozdział, 49 werset. Chrystus powiada takie słowa, trochę dziwne i kontrowersyjne. Przyszedłem rzucić na ziemię ogień i bardzo bym pragnął, aby już zapłonął. I potem dalej czytamy, ten fragment mówi o podziale, który poselstwo Chrystusa powoduje między ludźmi. Jak rozumieć te słowa? O jakim ogniu jest tutaj mowa? Wcześniej powiedzieliśmy sobie, że ten ogień, o którym Jan Chrzciciel mówił i który będzie związany z osobą i poselstwem Chrystusa, że jest to ogień, który oczyszcza. Później powiedzieliśmy sobie na podstawie innego fragmentu, że nie każdy ogień jest z nieba. Czasami ta gorliwość, która gdzieś tam w nas zbiera, nie ma nic wspólnego z niebem. Czasami bywa to typowo ludzkie uniesienie, które trzeba gasić, polewać wodą, bo ono może być jak pożar, który niszczy, który powoduje niestety złe i często nie do opanowania jakieś skutki. Jak rozumieć te słowa, które Chrystus powiedział: przyszedłem rzucić ogień na ziemię i bardzo bym pragnął, aby płonął. Czy nie jest to przypadkiem sprzeczne z jego poprzednią wypowiedzią, gdzie mówił o tym, że jemu zależy na tym, aby okazywać łaskę i dobroć innym? Jego przyjście na ziemię nie oznacza natychmiastowego pokoju i to za wszelką cenę. Tam, gdzie jest zwiastowany Chrystus, tam też mogą być podziały. I to nawet wśród najbliższych. Mogą nawet być prześladowania. W mojej pracy czasami spotykam się z ludźmi, którzy są prześladowani. Z powodu wiary. Z powodu Chrystusa. Przypominam sobie pewnego kaznodzieję z Azerbejdżanu. Jak wiecie, Azerbejdżan to jest kraj muzułmański. Chrześcijanie stanowią tam mniej niż 1% społeczeństwa. I muzułmanie dążą do tego, aby w ogóle nie było innych wyznawców, żeby w ogóle nie było wyznawców Chrystusa w tym kraju. Dlatego próbują wszelkimi sposobami ograniczyć, sprzeciwiają się, przeszkadzają, napiętnują. Czasami próbują nawet w sposób fałszywy oskarżać chrześcijan. I właśnie taki był przypadek, jeżeli chodzi o człowieka, kaznodzieję, który miał na imię Zaur. Był to kaznodzieja, który jest cały czas, bo on żyje, głosił Ewangelię śmiało, odważnie, w różnych miejscach i został fałszywie oskarżony przez pewnych nieprzyjaciół Ewangelii, którzy widzieli jego zapał, którzy widzieli jego sukcesy i chcieli za wszelką cenę powstrzymać jego działanie. I doprowadzili do tego, że Zaur znalazł się w więzieniu na podstawie tych fałszywych oskarżeń. Oczywiście miał on też obrońców, ale sąd nie słuchał obrońców. Sąd słuchał oskarżycieli. Zaur przesiedział w więzieniu bodajże pół roku, może 8 miesięcy. I w jaki sposób został uwolniony? Głównie dzięki temu, że tysiące listów z całego świata zaczęło napływać do prezydenta Azerbejdżanu właśnie z petycją, aby został on uwolniony, ponieważ był, wiadomo było, że był oskarżony w sposób podstępny, fałszywy i nie powinien nigdy się znaleźć w więzieniu. Czasami tak bywa, że ludzie z powodu Chrystusa się dzielą. Stają się sobie wrogami. Drodzy, właśnie w tym fragmencie czytamy, że w czasie ziemskiej pielgrzymki Jezusa jego nauczanie, jego osoba może dzielić. Jego misja wymaga opowiedzenia się albo za, albo przeciw. Bo Jezus nie przyszedł po to, aby zjednoczyć ludzkość pod hasłem rzekomego pokoju albo jakiegoś może zawieszenia broni. Chrystus nie jest bojownikiem o pokój. On przyniósł misję. On stał się misją Boga dla ludzi. A misja wymaga tego, żeby się opowiedzieć. Żeby zająć stanowisko. Drodzy, wielu było przywódców, którzy mieli wspaniałe hasła typu uniwersalne braterstwo ludzkości. Każda rewolucja w taki sposób się zaczynała. Czy to rewolucja francuska, pamiętacie jakie było hasło, prawda? Czy to rewolucja październikowa, tak zwana w Rosji w 1917 roku, czy wiele innych rewolucji zaczynały się właśnie pod hasłem braterstwa wszystkich ludzi. Ale jakie były efekty? Wiemy i nie potrzeba tutaj może na tym się specjalnie skupiać. Wiemy, że to były pobożne życzenia, które nigdy nie spełniły swoich zapowiedzi, ani też tym bardziej oczekiwań ludzi. Jezus jednak był realistą i wiedział, po co przyszedł. On przyszedł z misją i wiedział, że jego przesłanie może dzielić ludzi. I teraz wróćmy do tekstu, który przeczytaliśmy na samym początku. Mamy tutaj scenę po zmartwychwstaniu. Oto uczniowie. I tradycja podaje, że jednym z nich był Łukasz, który spisał te słowa. Uczniowie idą z Jerozolimy do Emaus, około 11 kilometrów. Są rozczarowani, zrozpaczeni, bo ich nauczyciel, w którym pokładali tak wielkie nadzieje, został ukrzyżowany. Idą ze zwieszonymi głowami. I nagle przyłączył się do nich inny wędrowiec. Idąc razem z nimi, zaczął wyjaśniać im o konieczności ukrzyżowania Mesjasza, a potem także jego uwielbienia. I w końcu, kiedy siedli, zaczęli razem spożywać posiłek, poznali go po tym, jak łamał chleb. Poznali, że to był ich Pan. Ten, którego ostatnio widzieli na krzyżu. Ten, o którym myśleli, że ich zawiódł, że ich rozczarował. Ale on znikł. I wtedy nagle zobaczyli i uświadomili sobie i powiedzieli jeden do drugiego, czy nasze serca nie płonęły, jak wyjaśniał nam znaczenie Pisma. Oni przeżyli coś, co można powiedzieć, ogień w sercu. Ogień wynikający, ogień z nieba. Ogień wynikający ze zrozumienia Pisma Świętego i pragnienia wprowadzenia tego Pisma, tego, co zrozumieli, w czyn, w życie. Pewien kaznodzieja przemawiał w kościele i zdarzyło się, że ktoś w pierwszym rzędzie zasnął. Dobrze, że nie było to w waszym kościele. I kaznodzieja zauważył to i zaczął głośno wołać: pali się, pali się! To wołanie obudziło kościelnego śpiocha, który zapytał, gdzie? Gdzie pali się? I wtedy kaznodzieja odpowiedział: w sercach tych, którzy słuchają i chcą czynić tego, co słyszą. A gdzie pali się dziś? Czy jest ogień w naszych sercach? Jaki to jest ogień? Czy to jest ogień z nieba? Ten ogień, który wypala to, co nieczyste, który oświeca do rozumienia Pisma Świętego, ogień, który ogrzewa ducha, który rozpala serce do posłuszeństwa Bogu, który w końcu przemienia życie człowieka. Ci, co byli zastraszeni i przerażeni w dniu ukrzyżowania, niedługo potem, w dniu zesłania Ducha Świętego, zostali rozpaleni przez Niego i nabrali wielkiej odwagi. I nawet kiedy wielkie autorytety, największe autorytety reprezentujące władzę chciały, aby zamilkli, oni odpowiedzieli: nie możemy milczeć, bo widzieliśmy i słyszeliśmy. A my? Co nas dziś rozpala? Czy w naszych sercach pali się ogień Ducha Świętego? Amen.